Abstrakty biznesowe opracowywane są z wyselekcjonowanych książkowych bestsellerów biznesowych przez zespół firmy Questus. Stanowią one przegląd koncepcji, trendów i wiedzy biznesowej oraz wskazują na najbardziej wartościowe publikacje. Bez zgody Questus abstrakty biznesowe nie mogą być kopiowane, przetwarzane czy udostępniane. Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt. Abstrakt książki Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy. Autor Martin Lindstrom. Wydawnictwo Znak, Kraków 2009. Główna idea. Z badań wynika, że 80% produktów wprowadzanych na rynek ponosi porażkę w pierwszym roku istnienia. Dzieje się tak m.in. dlatego, że tradycyjne metody badawcze, takie jak kwestionariusz czy obserwacja, nie są wiarygodnym źródłem informacji o preferencjach konsumentów. Nie oznacza to jednak, że konsumenci kłamią podczas badań. Na ich wybór wpływ wywierają bowiem czynniki nieuświadomione. Pomocą w identyfikacji tych czynników, a co za tym idzie, odkryciu prawdziwych powodów postępowania konsumentów, jest neuromarketing. Neuromarketing, a więc marketing oparty na neurologii, pokazuje, w jaki sposób na decyzje nabywcze wpływają zmysły, rytuały i przesądy, wiara i religia, czy podprogowa metoda przekazywania informacji. Dzięki neuromarketingowi odkryć więc można z jednej strony sposób dopasowania produktu do oczekiwań odbiorcy, a z drugiej obalić dotychczasowe mity związane z procesem podejmowania decyzji przez konsumentów. Skuteczność product placement i reklamy podprogowej w świetle neuromarketingu. Neuromarketing to marketing oparty na neurologii, dzięki któremu odkryć można nieuświadomione preferencje i emocjonalny stosunek konsumenta do produktu, usługi, marki. Badania neuromarketingowe w uproszczeniu polegają na skanowaniu mózgu i identyfikacji tych jego elementów, które odpowiadają za dane emocje. Tego rodzaju badania mogą wyjaśnić powody, dla których jedne produkty ponoszą porażkę, a inne osiągają sukces. Ponadto w oparciu o neuromarketing można przetestować skuteczność stosowanych narzędzi czy strategii marketingowych, a więc zaplanować działania rynkowe. Badania neuromarketingowe budzą wciąż kontrowersje. Zarzuca im się bowiem manipulacje i posądza o nieetyczny aspekt. Stwierdzić jednak trzeba, że stanowią one antidotum na rzeczywistość konsumenta XXI wieku, czyli przesyt informacjami. Współcześni konsumenci stykają się z reklamami i komunikatami o charakterze promocyjno-reklamowym przez większość dnia. W internecie, za pośrednictwem telewizji, radia, prasy, outdooru czy telefonu. W efekcie ludzki mózg blokuje możliwość przyswajania tych informacji, co powoduje, że firmom coraz trudniej jest dotrzeć do potencjalnego klienta. Drugą przyczyną ograniczonego zapamiętywania przekazów reklamowych jest ich powielanie. Z badań wynika, że większość reklam tworzona jest według schematu i powiela te same obrazy oraz określenia językowe. Efekt jest taki, że konsument nie pamięta, jakiej marki i jakiego produktu dotyczyła reklama, ponieważ cykl podobnych reklam powoduje szum informacyjny. W konsekwencji zatem reklama nie spełnia swojej funkcji, a raczej przeciwnie, wywołuje niechęć odbiorców. W 2002 roku wykorzystano badania neuromarketingowe do oceny skuteczności reklamy w formie product placement. W Polsce można spotkać się z odpowiednikiem tego określenia – lokowanie produktu. Za kanwę posłużył popularny program rozrywkowy American Idol, wówczas na szczycie oglądalności. American Idol miał trzech głównych sponsorów, którzy reklamowali swoje produkty w trakcie każdego odcinka: Singular Wireless, Ford Motor Company oraz Coca-Cola. Sponsorzy zamieszczali zarówno reklamy tradycyjne podczas przerw, jak i pokazywali produkty za pomocą product placement podczas trwania programu. Po zakończeniu edycji chętnych poddano badaniu w formie skanowania czynności mózgowych. Podczas tego badania pokazano 20 logotypów, a organizatorzy badania podzielili je na dwa rodzaje. Pierwszy z nich ochrzcili mianem logo obrędowane. Były to te marki, które pojawiły się w programie American Idol. Drugi zyskał miano logo nieobrędowane i były to marki, które nie miały związku z programem. Badani obejrzeli specjalny odcinek American Idol oraz fragment innego programu. Ten drugi program posłużyć miał badaczom za punkt odniesienia. Po prezentacji obu krótkich filmów badanym pokazano trzykrotnie same sekwencje logotypów. Zamierzeniem badaczy było sprawdzić, czy widzowie są w stanie zapamiętać marki pokazywane im podczas trwania programu. Wyniki dały do myślenia markom sponsorom. Pierwszy wniosek, jaki wypłynął po poddaniu analizie wyników badania, wskazał, że oba rodzaje logotypów w teście przed programem były zapamiętywane w takim samym stopniu. Obie marki miały więc identyczny punkt wyjścia i żadna z nich nie posiadała przewagi nad drugą. Natomiast po prezentacji programów dało się zauważyć pewną prawidłowość. Badani zapamiętywali częściej i dokładniej logotypy obrędowane, w większości przypadków kosztem nieobrędowanych. A zatem marki prezentowane w trakcie popularnego programu wypierały pozostałe. Drugi wniosek dotyczył bezpośrednio porównania między trzema sponsorami American Idol. Okazało się, że badani najlepiej zapamiętywali Coca-Colę. Na drugim miejscu znalazła się firma Singular Wireless, zaś Ford został daleko w tyle. Naukowcy postanowili zbadać przyczyny. Zwłaszcza, że wyszło na jaw, iż po emisji programu marka Ford była zapamiętywana słabiej niż wcześniej. Inwestycja Forda w promocję marki podczas American Idol nie tylko nie przyniosła więc zysków, ale w dodatku wpłynęła negatywnie na świadomość marki wśród konsumentów. Kluczem do odkrycia przyczyny takiej sytuacji stała się analiza zgrania sposobu promocji marki z samym programem. Coca-Cola, a dokładnie jej logo i produkty, przenikały program, były ciągle widoczne. Przykładowo na stolikach stały kubki z logo, prowadzący popijali w trakcie programu właśnie ten napój, a swoją drogą w trakcie przerw Coca-Cola pokazywała spoty reklamowe. W przypadku Forda sprawa wyglądała inaczej. Marka nie ingerowała w program, nakręciła za to reklamy emitowane w przerwach, dostosowane, jak się wydawało, do grupy odbiorców. Tradycyjna reklama nie dała jednak efektu. Zabrakło mniej lub bardziej aktywnej obecności Forda w samych odcinkach American Idol. Product placement działa więc zgodnie z oczekiwaniami, o ile wiąże się z filmem, programem czy materiałem, w trakcie którego jest prezentowana marka. Podobne wątpliwości budziła tzw. reklama podprogowa. Także wśród części amerykańskiej opinii publicznej pojawiły się liczne zarzuty manipulacji, prania mózgu, ukrytej hipnozy. Co więcej, zdarzały się przypadki pozwania do sądu za zmuszanie do określonych, negatywnych działań. Reklama podprogowa znalazła się więc również w orbicie zainteresowań badań neuromarketingowych. Podczas badań uczestnikom pokazano obrazy, które koncerny tytoniowe wykorzystywały do reklamy papierosów. Pojawił się więc wizerunek przystojnego kowboja, sportowego samochodu, pustynny krajobraz. Wszystkie te elementy od lat związane były z prezentowaniem takich marek jak na przykład Marlboro, w czasach, gdy reklamy papierosów nie były jeszcze zabronione. Były to jednak obrazy. Podczas badania nie pojawiły się logo, papieros ani nazwa marki. Druga część badania objęła prezentację tradycyjnych reklam papierosów, przy czym wspomnieć należy, że przed badaniem uczestnicy mieli powstrzymać się od palenia przynajmniej przez 2 godziny. Celem miało być odkrycie, czy zawoalowany przekaz, reklama podprogowa, czyli obrazy, powoduje taką samą chęć sięgnięcia po papierosa, jak przekaz wprost, reklama tradycyjna. Skanowanie mózgów osób, które uczestniczyły w badaniu, pozwoliło sformułować kilka wniosków. Pierwszy z nich wydawał się oczywisty. Palacze wykazywali potrzebę przysłowiowego dymka podczas oglądania scen z palącymi aktorami czy paczkami papierosów. Drugi wniosek natomiast dotyczył tego, że przekaz podprogowy wytworzył również chęć na papierosa. Zatem zastosowanie zakamuflowanego przekazu sprawdziło się w takim samym stopniu, co przekazu wprost. Ciekawostka polegała na tym, że po szczegółowym pomiarze aktywności wybranych obszarów mózgowych, naukowcy stwierdzili, iż chęć sięgnięcia po papierosa była większa podczas zastosowania przekazu podprogowego. Działo się tak mimo tego, że w takiej sytuacji mózg musiał wykonać więcej pracy podczas przetwarzania informacji. To odkrycie spowodowało dalsze pytania, z których kluczowe brzmiało: dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że reklama podprogowa zmniejsza czujność widza. To z kolei powoduje, że jest on bardziej podatny na przekazywane treści. Może to być istotne zwłaszcza w przypadku postaw czy nałogów negatywnie postrzeganych przez otoczenie, takich właśnie jak palenie papierosów. Druga hipoteza bierze pod uwagę powtarzalność zachowań konsumentów. Jeśli w przekazie pojawia się element, obraz, gadżet, znany i kojarzony od dawna z wybraną czynnością czy marką, procentuje on nieuświadomioną chęcią powielenia tej czynności. Nieświadome przywiązanie do marki, a mity w marketingu. Neuromarketing to jedna z możliwości odkrycia powodów, dla których konsumenci stają się lojalni wobec marki, albo wręcz odwrotnie, dlaczego zmieniają swe nawyki i zdradzają nieoczekiwanie markę na rzecz innej. Kluczem mogą być neurony lustrzane, markery somatyczne czy zakorzenione głęboko archetypy i pierwotne potrzeby. Jednak za każdym razem odpowiedź leży w mózgu, w reakcjach zmysłów, których konsumenci najczęściej nie są świadomi. W roku 1992 badacz Giacomo Rizzolatti podczas eksperymentów przeprowadzanych na makakach odkrył pewną prawidłowość. Zaobserwował mianowicie, że makaki reagują na niektóre czynności wykonywane przez ludzi chęcią naśladownictwa. Przykładowo mózg małpy, która obserwowała człowieka jedzącego loda, wykazywał wzmożoną aktywność. To odkrycie stało się podwaliną przyszłej teorii o neuronach lustrzanych. Neurony lustrzane to ten obszar mózgu, który reaguje wówczas, gdy obserwuje się lub wykonuje jakąś czynność. Zasada ta działa także w przypadku ludzi. Dlatego ludzie utożsamiają się na przykład z bohaterami filmowymi podczas seansu albo naśladują mimowolnie cudze zachowanie. Co więcej, neurony lustrzane wpływają na zachowania zakupowe, skąd często spotykany tekst podczas zakupów: wezmę to, co ona, to, co on. Widać to na przykładzie białych słuchawek, które pewnego lata stały się modne, a wcześniej słuchawki produkowano tylko w czarnym kolorze. Kolor biały stał się wówczas wyznacznikiem mody i przynależności do nowego stylu. Warto także wspomnieć, że neurony lustrzane odgrywają również rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie za pośrednictwem internetu. Obserwacja online zachowań innych użytkowników podczas korzystania z produktu wpływa na zwiększoną chęć posiadania danego wyrobu. Innym czynnikiem, który wywiera wpływ na proces decyzyjny, a związany jest z neuromarketingiem, są tak zwane markery somatyczne. To inaczej skróty myślowe, które polegają na nieświadomym uruchomieniu skojarzeń, pozytywnych bądź negatywnych. Skojarzenia te w konsekwencji decydują o zakupie produktu lub zmianie użytkowanej marki. Widać to na przykładzie jednego z banków europejskich, który zmagał się z problemem postrzegania jego marki przez klientów. Zarząd banku zwrócił się do konsultanta w zakresie brandingu z prośbą o wskazówki. Konsultant poradził, aby wszystkie budynki banku oraz samochody pomalować na różowy kolor. Mimo że rada wydawała się kontrowersyjna, bank zastosował się do niej i po 3 miesiącach okazało się, że decyzja była słuszna. Marka stała się jedną z najlepiej rozpoznawanych w tym sektorze, a powodem były właśnie skojarzenia. Otóż nieświadomie klienci kojarzyli różowy kolor z poczuciem bezpieczeństwa, jakie dawało im w dzieciństwie posiadanie skarbonki w kształcie świnki. Takie właśnie skarbonki były bowiem najczęściej różowego koloru. Z kolei potrzeba wiary prezentowana przez większość społeczeństw znajduje odzwierciedlenie w przełożeniu na misję i wizję firmy. Przykładem może być Apple. Wizja firmy odwołuje się do wartości, jaką przedstawia człowiek, jest więc ponadczasowa i uniwersalna. Przede wszystkim jednak to, co łączy przesłanie firm, które odnoszą sukces, z religią, to spójność i jasność przekazu. Takie uniwersalne prawdy powodują bowiem, że konsumenci identyfikują się z przekazywanymi wartościami. To z kolei prowadzi do tworzenia grup, wspólnot, wyznawców, a potrzeba przynależności do grupy osób, które wyznają tę samą misję, jest jedną z najsilniejszych potrzeb człowieka. Popularne marki tworzą więc rodzaj kultu, który zrzesza użytkowników, wyznawców. Oddziaływanie na konsumenta odbywa się także za pomocą umożliwienia doznań zmysłowych. Stąd mówimy o tzw. sensory branding. Testowanie produktów za pomocą zmysłów stanowi jedno z najbardziej popularnych narzędzi marketingowych, a skuteczność tego narzędzia potwierdzają badania neuromarketingowe. Kiedyś firma, która chciała zwrócić uwagę klienta, posługiwała się głównie wrażeniami wzrokowymi. Dlatego też przedsiębiorstwa prześcigały się w tworzeniu coraz bardziej kolorowego, coraz bardziej oryginalnego logo. Dziś, z racji przeładowania informacjami, bodźce wzrokowe wywierają coraz mniejszy wpływ na zachowania konsumentów. Klucza do sukcesu upatruje się zatem w łączeniu doznań zmysłowych. Tak więc klient ma możliwość obejrzeć produkt i dotknąć go, ale także odetchnąć perfumami rozpylanymi w tym sklepie, czy też posłuchać muzyki, która sączy się z głośników. Badania neuromarketingowe dowodzą, że zmysłem, który najczęściej decyduje o nastawieniu konsumenta do produktu, jest nie wzrok, lecz zapach. W jednym z pierwszych badań nad wykorzystaniem zmysłów do promocji marki naukowcy testowali 2 zapachy dla pewnej sieci restauracji. Pierwsza tura badania polegała na tym, że ochotnicy deklarowali, który zapach najbardziej ich zdaniem pasuje do wybranej pozycji z restauracyjnego menu. W drugiej turze naukowcy pokazali ochotnikom logotypy znanych marek i zaprezentowali zapachy, które się z nimi wiązały. W pierwszym etapie prezentacje te przebiegały oddzielnie. Osobno logo, osobno zapach. W drugim w połączeniu. Zadaniem badanych było ocenić atrakcyjność obrazów i zapachów. Badanie pokazało, że prezentacje oddzielne zostały ocenione na porównywalnym poziomie. Uczestnicy wskazywali stopień atrakcyjności na średnim poziomie. Nie pojawiły się znaczące różnice. Natomiast kombinacja zapach w połączeniu z obrazem spotkała się z dużym entuzjazmem. A to między innymi dlatego, że po pierwsze wywoływała skojarzenia, po drugie oddziaływała na więcej niż jeden ze zmysłów. Neuromarketing może okazać się kluczem do sukcesu dla firm, które wprowadzają na rynek nowy produkt. Może także stać się istotnym źródłem informacji dla tych przedsiębiorstw, które planują zmienić strategię marketingową. Ale trzeba pamiętać, że badania neuromarketingowe ulegają ciągłej ewolucji. Cytaty. Neuromarketing nie polega na implantowaniu poglądów w ludzkie mózgi albo zmuszaniu ludzi do kupowania czegoś, czego nie chcą. Polega na odkrywaniu tego, co już w głowie mamy, naszej osobistej zakupologii. Ochotnicy biorący udział w badaniu byli autentycznie podekscytowani tym, że uczestniczą w narodzinach nowej nauki. Nie było żadnych skarg, żadnych wrogich reakcji, efektów ubocznych, żadnego zagrożenia zdrowia. Wszyscy wiedzieli, na co się decydują i byli w pełni poinformowani, zanim zgodzili się wziąć w tym udział. Martin Lindstrom, strona 45. W dzisiejszych czasach jesteśmy rozszarpywani, obrzucani, popychani, szturchani, napominani, nakłaniani pochlebstwami, namawiani, przeładowani i przytłoczeni ciągłym strumieniem natarczywego lokowania produktów. Efekt? Ślepota śnieżna. Widzieliście Casino Royale? Film o przygodach Jamesa Bonda? Ten z Danielem Craigiem? Pamiętacie którykolwiek z produktów przedstawionych w filmie? Może FedEx? Zegarki Omega? A może Sony Vaio, Louis Vuitton albo Ford? Wierzcie lub nie, ale wszystkie te marki, choć nie było ich na liście ról, wystąpiły w tym filmie. Martin Lindstrom, strona 55. Wszystkie pozytywne skojarzenia z Coca-Colą, historia, logo, kolor, design, zapach, osobiste wspomnienia z dzieciństwa, telewizyjne i drukowane reklamy sprzed lat oraz czysta, niezaprzeczalna, nieustępliwa, nieunikniona, emocjonalna Coca-Colowatość marki. Wszystko to przeważyło na niekorzyść rozumowego, naturalnego wyboru Pepsi. Dlaczego? Otóż dlatego, że mózg za pomocą emocji koduje rzeczy szczególnie wartościowe, w tym także marki angażujące nas emocjonalnie. Pomyślcie na przykład, Apple, Harley Davidson, L'Oreal wygrywałyby za każdym razem. Martin Lindstrom, strona 37. W większości religii istnieje wyraźna symbolika, na przykład krzyż, gołąb, korona cierniowa. Produkty mają także swoje ikoniczne znaki. Logo nie jest wcale tak silne, jak się wydaje, lecz mimo niezwykle zatłoczonego rynku, niektórym znakom i tak udaje się wybić, bo tworzą uniwersalny język, skrót myślowy. Każda ikona Apple, począwszy od samego logo, po kosz na śmieci albo uśmiechniętą buzię, widoczną po włączeniu komputera, jest idealnie kojarzona z firmą. Nawet jeśli występuje pojedynczo. Wiecie, że Apple jest właścicielem 300 ikon, a Microsoft 500? Martin Lindstrom, strona 113. Niektórzy specjaliści od reklamy tworzą markery somatyczne za pomocą humoru. W reklamie Lamisilu, lekarstwa przeciwgrzybiczego, widać jak żółty rysunkowy gremlin zbliża się do stopy, podnosi duży palec i wskakuje pod niego, gdzie wkrótce dołączają jego kumple. Oczywiście do momentu, w którym właściciel stopy zacznie zażywać Lamisil. Za pomocą zabawnej antropomorfizacji zarazków firma tworzy silny marker somatyczny, który łączy markę i bezlitosną walkę z drobnoustrojami. Martin Lindstrom, strona 131. Dźwięk może zdecydować, czy wybierzemy butelkę francuskiego Chardonnay, czy niemiecki Riesling. Dwóch naukowców z Uniwersytetu w Leicester przez ponad 2 tygodnie puszczało w supermarkecie na stoisku z winami na przemian muzykę francuską z charakterystycznym akordeonem lub niemiecką, orkiestrę dętą z Bierkeller. W dni francuskie 77% konsumentów kupowało wina z Francji. Gdy zaś z głośników słychać było niemieckie tony, tłumnie nabywali wina niemieckie. Martin Lindstrom, strona 146.